Jezus zawołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Oto słowo Pańskie. Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, kiedy pytano świętego Pio, ojcze Pio, dlaczego tak jest, że jeśli prosisz o coś Pana Boga, to Pan Bóg ci to daje? Kim ty jesteś? I wtedy padała bardzo prosta i krótka odpowiedź. Jestem bratem, który się modli. Kiedy wczytujemy się w słowa ojca Pio, zapisane w listach, w poradach, to właściwie możemy tam znaleźć takie stwierdzenie: bez modlitwy nie można się zbawić. Modlitwa jest wszechmocna u Boga. Modlitwa dla duszy jest tym, czym deszcz dla ziemi. Jest jak oddech dla ciała. Jest jak krwioobieg dla organizmu. Nikogo z nas nie muszę przekonywać tutaj, tak jak jesteśmy, że nie da się żyć i nie oddychać. Że nie da się naoddychać przez godzinę na cały dzień. Ale chodzi o to, żeby modlitwa była obecna. Bo modlitwa otwiera oczy duszy i uświadamia naszej duszy jej nędzy. To modlitwa każe nam być nieufnymi w stosunku do siebie. I każe nam uciekać się do Boga. Każe nam pokładać całą ufność w Panu Bogu. Jeżeli zaniedbujemy modlitwę, tracimy smak do rzeczy Bożych. I wtedy myślimy tylko o tym, co ziemskie. I kiedy obserwujemy nasze życie, kiedy się zatrzymamy i stajemy w prawdzie, to widzimy, że tak naprawdę demonowi zależy na jednej rzeczy. Żeby nam zabrać bliskość z Panem Bogiem. Zabrać modlitwę, zabrać tą intymność. Bez modlitwy grzesznicy nie dostąpią nawrócenia. Można by sobie takie postawić takie pytanie: ilu grzeszników by się nawróciło, gdybyśmy się więcej modlili? Gdybyśmy chwycili za tę broń modlitwy? I jeżeli analizujemy tą sytuację ludzi, którzy idą na potępienie, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że idą na zatracenie dlatego, że się nie modlili. Ale kiedy chcemy stanąć w prawdzie, to trzeba też sobie jasno powiedzieć, że Bóg nie patrzy na to, czy modlitwy są długie i piękne. Ale Bóg patrzy, czy modlitwa płynie z głębi serca człowieka modlącego się. Modlitwa jest podniesieniem serca ku Bogu. Jest słodkim dialogiem dziecka z ojcem. Szczęście człowieka na ziemi polega na kochaniu Pana Boga. Bo Bóg jest źródłem miłości. A modlitwę można nazwać takim czerpakiem, którym możemy zaczerpnąć z tego źródła miłości. A więc bez modlitwy również niemożliwe jest kochanie Pana Boga. Bo jeżeli się nie modlimy, to nie budujemy z Nim relacji. A bez wzajemnych relacji nie ma mowy o miłości. Kiedyś zły duch wyznał przez usta opętanego egzorcyście, że jeśli pierwszą chwilę poranka uzyska dla siebie, to cały dzień będzie do niego należał. Bo demon naprawdę pragnie tego jednego, żeby nas oderwać od Boga. Chce nam zabrać modlitwę, która jest tą bliskością człowieka z Bogiem. Dlatego wiedział o tym święty ojciec Pio. Dlatego tak bardzo mocno ukierunkowywał swoje duchowe córki i duchowych synów właśnie na to, aby się modlili. Dlatego tym dziełem ojca Pio jest właśnie, są te wspólnoty, które nazywamy grupami modlitwy ojca Pio. Bo wiedział, jak bardzo człowiekowi potrzebne jest modlitwa. Ale oczywiście możemy powiedzieć, tak jak tutaj jesteśmy, bo skoro tutaj jesteśmy, to jesteśmy ludźmi w jakiś sposób modlitwy. Możemy powiedzieć, no modlimy się. Ale trzeba sobie postawić też pytanie, dlaczego czasami nasza modlitwa no, nie jest skuteczna. Bo modlitwa, żeby była dobra i prawdziwa, musi przemieniać ludzkie życie. Jeśli moja modlitwa, twoja modlitwa nie przemienia mojego, twojego życia, to znaczy, że coś jest nie tak. I kiedy patrzymy na ojca Pio i wsłuchujemy się w to, co mówi o modlitwie, jak sam przeżywa modlitwę, to trzeba powiedzieć, że możemy znaleźć takie pewne wymagania, ja bym nazwał je wewnętrznymi wymogami modlitwy. Jeżeli modlitwa ma być prawdziwa i przemieniać moje życie, to te wymagania muszą być spełnione w moim życiu, w mojej modlitwie. Jakie to są wymagania? Pierwsze wymaganie jest takie, żeby stając na modlitwie nie podporządkowywać sobie Pana Boga, ale być otwartym na Jego działanie. I kiedy patrzymy na tą modlitwę świętego ojca Pio, zresztą innych świętych również, to widzimy, że tam przede wszystkim jest to pragnienie wypełnienia woli Pana Boga. Od kogo się uczą tego? Od Jezusa, od Maryi. Popatrzmy na Jezusa. Jezus staje i mówi: Ojcze, nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. W Twoje ręce oddaję mojego ducha. Popatrzmy na Maryję, ona staje i mówi: oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Nie stawia żadnych warunków. A Jezus, ucząc swoich uczniów modlitwy, mówi: wołajcie, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I chodzi o to, żebyśmy stawali właśnie w tej postawie przed Bogiem: uczyń ze mną, co chcesz. W Twoje ręce oddaję mojego ducha. Wszystko należy pozostawić Panu Bogu. My często natomiast, stając na modlitwie, chcemy Pana Boga traktować trochę jak takiego kelnera, u którego zamówiliśmy danie i ma nam na tacy przynieść to, cośmy zamówili. Czasami chcemy traktować Pana Boga jak urzędnika, który ma klepnąć pieczątkę na naszym podanku, któreśmy złożyli, nie? Bo jak nie, to się obrazimy na Pana Boga. No to nie tak. To nie tak. To Bóg jest moim Panem, moim Zbawicielem. On wie, co jest dla mnie najlepsze. Dlatego chcę się zgadzać w każdej chwili na Jego wolę. Mam prawo prosić Boga, mam prawo kłócić się z Bogiem, ale na końcu mówić: bądź wola Twoja. Kolejne wymaganie, które musi być spełnione, żeby moja modlitwa przemieniała moje życie, to jest wymóg dokonania wszystkich koniecznych zerwań. Co to znaczy? Chodzi o to, żebym ja pozostawił to wszystko, co przeszkadza mi w tym jednoczeniu się z Panem Bogiem. Jezus mówi: nie można służyć dwóm Panom, zawsze którymś zgardzisz. A w innym miejscu używa takiego bardzo dosadnego porównania. Mówi tak: jeżeli twoje oko cię gorszy, to je wyłup. Jeżeli twoja noga cię gorszy, to ją odetnę. Czyli jeżeli w moim życiu, czy w twoim życiu są takie sytuacje, które mnie odrywają od Pana Boga, no to z nimi trzeba zerwać. My bardzo często wskutek naszego egoizmu, pychy, chcielibyśmy sobie takie komfortowe gniazdko drobnomieszczańskie w naszym chrześcijaństwie uwić. Panu Bogu świeczkę, diabłu ogary. A święty ojciec Pio pokazuje całym sobą, że człowiek winien oddać się całkowicie Panu. Przepiękne są słowa proroka Ozeasza, który mówi tak: pozostaw wszystko i pójdź za mną, pociągnę cię za sobą na pustynię i tam zaślubię ze sobą w czułości i miłości. Do tego zaprasza nas właśnie Bóg. Zostawić wszystko. My natomiast zachowujemy się jak owi ludzie z przypowieści ewangelicznej. Pamiętamy ją wszyscy. Gospodarz przygotował ucztę. Wszystko gotowe. Mówi do sług: idźcie, proście gości. Idą do jednego. On mówi: kupiłem pole, muszę iść je obejrzeć. Idą do drugiego, mówi: kupiłem woły, muszę iść je wypróbować. Idą do trzeciego, mówi: ożeniłem się przy żonie pilnować. I zobacz, droga siostro i drogi bracie, że w naszym życiu codziennym my też mamy dziesiątki albo nawet setki wymówek. Nie mamy czasu się modlić. Na serial po raz któryś raz obejrzany mamy czas. Na siedzenie gdzieś tam przed komputerem mamy czas. Na plotkowanie mamy czas. Na różnego rodzaju pierdoły mamy czas. Ale nigdy nie mamy czasu na modlitwę, mówimy. Kolejne wymaganie, żeby moja modlitwa przemieniała moje życie. To jest wymóg czytania Ewangelii. Zobaczcie, że święty ojciec Pio nieustannie odwołuje się do Słowa Bożego. Jakiejś wielkiej prostocie i ufności. On nie czyni wielkich egzeges. Ale on brał to Słowo dosłownie i tym Słowem Bożym żył. Bo to jest ważne. Czym się karmi? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że dzisiaj wracacie do domu i kładziecie sobie na talerz zepsute jedzenie. Nam się zepsute kojarzy z jakimś tam złym zapachem. Nie, wszystko jest okej, ale ono jest zepsute. I wrzucamy do żołądka to zepsute jedzenie. Co się dzieje? Najniższa kara to jakaś obstrukcja, ale wielu by się rozchorowało. A niektórzy może by nawet zmarli wskutek tego, że tylko do żołądka poszło zepsute jedzenie. Jakieś skażone jedzenie. Ile fałszu, ile kłamstwa, ile zła, ile jadu sączy się nieustannie do naszych serc. No bo my karmimy się nie Słowem Bożym. 5 różnego rodzaju wiadomości w ciągu dnia w telewizji, ileś tam tych wiadomości z internetu i tym wszystkim się karmimy. I bardzo często to jest jak taki jad o opóźnionym działaniu. Ewangelia, Słowo Boże to miłość, która płynie z głębi serca Boga. Bo Bóg się chce dzielić z nami, bo to Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne. Słowo Boże ma moc egzorcyzmowania człowieka, wyrywania człowieka z kręgu zła. Kolejna rzecz, która sprawia, że moja modlitwa staje się prawdziwa i przemienia moje życie, to jest taki wymóg, który mówi o tym, żeby nie ograniczać Panu Bogu czasu na modlitwę ruchem wskazówek zegara. Co to znaczy? Panie Boże, Ty mi to załatw, no ja zmówię to zdrowaś Maria. Ktoś bardziej pobożny mówi dziesiątek różańca, ktoś jeszcze bardziej pobożny mówi cząstkę różańca, ktoś już super pobożny pompejańską mówi, nie? Ale to nie o to chodzi przecież. Chodzi o to, żeby dać Panu Bogu czas, jakiego Bóg potrzebuje, aby nas nawrócić. Piękny jest ten obraz w Starym Testamencie, kiedy Jakub chce Bożego błogosławieństwa i walczy z aniołem. I zostaje kontuzjowany, ma biodro wybite, towarzyszy mu ból, ale nie wypuszcza anioła, póki nie otrzyma błogosławieństwa. I chodzi o to, żeby ta nasza modlitwa właśnie była modlitwą wytrwałą. Żebyśmy Panu Bogu nie ograniczali czasu. Niedawno, jak to wiem, nie ma przypadków, ale spotkaliśmy się w pewnym miejscu. Nigdy by człowiek nie planował, że tak będzie, że będzie tam jakiś człowiek świecki, że będzie salezjanin, że będzie ksiądz cezjalny, że będę ja jako kapucyn, jeszcze tam też. I rozmowa zeszła na jakieś takie bardzo, byśmy powiedzieli, eschatologiczne, ostateczne tematy o nawróceniu, trochę żeśmy rozmawiali. I opowiedział jeden z tych kapłanów, opowiedział taką sytuację, a mianowicie, że pewna kobieta modliła się za swojego męża. Ponad 40 lat. Nie był u sakramentu pokuty. Był jak do ślubu, szedł do sakramentu małżeństwa i później przez całe małżeństwo nie był u sakramentu. I ona się modliła. On się rozchorował, ona się modliła. I już w pewnym momencie, jak sama mówiła, już byłam tak jakoś rozpaczona, że myślałam, że przestanę się za niego modlić, bo mówię, Pan Bóg mnie nie wysłuchuje. No i ten człowiek, ten mąż leżał w szpitalu, ona czuwała przy nim i w pewnym momencie, po takich długich godzinach bycia razem z nim w szpitalu, postanowiła wrócić na chwilę do domu, żeby się przebrać, umyć i wrócić do niego. I kiedy gdzieś mniej więcej po półtorej godzinie wróciła do szpitala, patrzę, a jego łóżko już sprzątają, on już nie żyje. Ale ta salowa, która to łóżko oporządzała, mówi, tylko niech Pani nie zapomni wziąć tej karteczki, która leży tam na stoliku, bo to jest bardzo ważne. I ona patrzy, a tam leży obrazek podpisany przez kapelana szpitala, że mąż był u spowiedzi u Komunii Świętej. I mówi, ta kobieta skomentowała to, niech mi nikt nie powie i nie mówi, że modlitwa nie jest skuteczna, że Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw. Ale właśnie potrzeba czasami tego czasu. Dlatego święty ojciec Pio się modli. Ojcze Pio, ile zmówiłeś różańców? Nie wiem, nie chcę skłamać. 34, może 35. On nieustannie, to był człowiek modlitwy. On nie tracił czasu na bzdurne rzeczy. On się po prostu modlił. I wreszcie kolejna rzecz bardzo istotna, żeby nasza modlitwa stała się prawdziwa, to jest takie wymaganie, żeby nasze życie wprowadzało nas w modlitwę. Co to znaczy? Wielu ludzi mówi, ja się nie potrafię modlić. I kiedy pytam, dlaczego mówisz, że nie potrafisz się modlić? No bo jak ja się zaczynam modlić, to mi przychodzą te wszystkie moje sprawy codzienne, ja jestem rozproszony, ja się rozpraszam. No to cudownie, to wspaniale. Nasze życie to nie jest kapturek, który można sobie na suwaku odpiąć, złożyć za drzwiami kościoła czy w drugim pokoju w domu. Ale ja, idąc na modlitwę, muszę stanąć z tym wszystkim, czym żyję. Kim jestem? Stanąć w prawdzie. Bóg zna moje serce i Bóg na przykład wie. Ja nie muszę udawać, że jestem taki ułożony i taki pobożny przed Panem Bogiem, kiedy kipi wszystko we mnie, bo mnie chwilę wcześniej mąż, żona czy sąsiadka wkurzyli, nie? Mam stanąć i oddać te wszystkie swoje sprawy Panu Bogu. Pan Bóg się tym zajmie. A my mamy zająć się tylko Panem Bogiem. I wtedy rzeczywiście, kiedy przestajemy się kręcić wokół siebie, skupiać tylko na sobie, bo zobaczcie, że bardzo często nasza modlitwa jest takim skupieniem się tylko na sobie, a nie na Panu Bogu. Święty Ojciec Pio jest dla nas wzorem właśnie tego skupienia się na Bogu. Wszystko, cokolwiek czynił. Czynił w pełnym zjednoczeniu. Starał się czynić to wszystko w pełnym zjednoczeniu z Panem Bogiem. Dlatego też to jest bardzo ważne, żebyśmy uczyli się. Uczyli się od świętych. Uczyli się od świętego Ojca Pio. Właśnie tego przeżywania, spotkania z Bogiem. Tego wchodzenia w dialog z Panem Bogiem, jakim jest modlitwa. Żeby nasza modlitwa była spotkaniem, nie wypowiedzeniem tylko jakichś słów. Nie wystrzeleniem pewnych słów jak z automatu. Byle szybko, byle zaliczyć. Ale to ma być spotkanie. Z kim? Spotkanie z kochającym Ojcem. Spotkanie z najlepszym przyjacielem, jakim jest Jezus Chrystus. Spotkanie z Duchem Świętym, który wie wszystko o mnie, który mnie zna. Chciejmy więc wołać w każdej chwili do Pana, aby nas wysłuchiwał. Wołać w każdej chwili do Pana, że moje serce jest dla Ciebie, Boże, otwarte. Niech więc przykład świętego Ojca Pio pociąga nas, abyśmy nie narzekali, nie mówili, ja się nie potrafię modlić, ale abyśmy nieustannie swoje serce otwierali, aby Pan mógł gościć w tym sercu. Abyśmy mówili, Panie, zapraszam Cię. Przyjdź i wieczerzaj we mnie.